A teraz naszym gościem Krzysztof Kolany, główny analityk portalu Bankier.pl. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, witam państwa.
No i mamy nawet wcześniej, jak na Polską Radę Polityki Pieniężnej, decyzję stopy bez zmian. Zaskoczeni, przynajmniej ja nie jestem. Pan redaktor, jak przewidywał taki wynik posiedzenia?
Myślę, że nikt nie jest zaskoczony. Generalnie od listopada, czy też właściwie od grudnia wiadomo, że te stopy, że Rada już tych stóp podnosić nie będzie, że jest to niemal przesądzone, że jest to koniec cyklu podwyżek. I ekonomiści są zgodni, że wydarzenie typu posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej jest niewydarzeniem, przynajmniej do marca. Kiedy to, czy też właściwie kwietnia, kiedy to poznamy nową projekcję inflacyjną. No bo w tej chwili, jeżeli nie spadnie na nas jakiś meteoryt, czy nie stanie się jakiś nie wiadomo co, no to nie ma szans, aby Rada na najbliższych dwóch, trzech posiedzeniach te stopy zmieniła. Co więcej, ekonomiści są wyjątkowo zgodni co do tego, że stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego zostanie bez zmian na obecnym poziomie do końca roku. Zdaje się, jako jedyni się z tego konsensusu wyłamali analitycy banku PKS-a, którzy wieszczą symboliczną podwyżkę 25 punktów gdzieś w końcówce roku, ale tak to większość się spodziewa, że te stopy pozostaną z nami na niezmienionym poziomie przez resztę roku.
Jeszcze parę miesięcy temu były nadzieje, że końcówka roku to będzie obniżanie stóp procentowych. Widać, że kryzys albo udało się decydentom przedłużyć, albo sam się przedłużył na tyle, że cały rok obecny, 2023, będzie pod znakiem wyraźnie, i to bardzo wyraźnie, podwyższonej inflacji.
To znaczy, mi się wydaje, że pomimo tego, że ta inflacja wciąż będzie bardzo, bardzo wysoka, ale z drugiej strony będzie najprawdopodobniej dość szybko spadać już od marca, więc myślę, że w dalszej części roku pojawią się dyskusje i spekulacje związane z ewentualnymi obniżkami stóp procentowych. No mamy po drodze taki czynnik niegospodarczy czynnik ryzyka, czyli wybory parlamentarne. A i kto wie, czy przy okazji Rada nie postanowi nas uraczyć jakąś obniżką przy wciąż dwucyfrowej inflacji. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
A co znaczy szybkie spadanie inflacji? Bo jak na razie mamy już te bardzo mocne wypowiedzi, bo minister finansów mówiła, że ta inflacja w najbliższym czasie, czyli to czekamy, jutro ma być szybki odczyt GUS-owski inflacji za grudzień. Nie wiem, jaki on będzie, no ale że ta inflacja gdzieś w najbliższym czasie podbije pod 20%.
No tak, też zakłada obowiązująca, czyli listopadowa projekcja Narodowego Banku Polskiego, gdzie ta ścieżka centralna dobija w okolice 20%. No to wynika z efektu bazy, prawda, sprzed roku, czyli przede wszystkim podwyżki cen, czy powrót akcyzy na energię podbija nam cenę energii elektrycznej i gazu od stycznia i lutym względem tego, co było w zeszłym roku. I przez te dwa miesiące w lutym mieliśmy obniżony już VAT na paliwo, więc efekt bazy na paliwach będzie działał, stąd oczekiwanie wzrostu tych 20%. No od marca, jeżeli się nic złego nie wydarzy na świecie, no to ta inflacja prawdopodobnie będzie spadać. Natomiast to nie jest istotne, czy ona będzie spadać, czy nie, bo to wiadomo, że prędzej czy później zacznie spadać. Natomiast do jakiego poziomu ona się obniży i na jakim poziomie się ustabilizuje. Problem jest w tym, że według w ogóle analityków Narodowego Banku Polskiego, czyli według tego, co widzimy w projekcji inflacyjnej, do końca 2025 roku ta inflacja ma nie wrócić do celu. I w tym jest problem. Problem jest w tym, że ta Rada świadomie toleruje niezrealizowanie swojego mandatu, czyli utrzymywanie inflacji powyżej celu, no jakby nie patrzeć, w horyzoncie oddziaływania polityki monetarnej, bo mówimy tutaj przecież o horyzoncie dwuletnim.
Panie redaktorze, ale co miałaby Rada zrobić? Bo z drugiej strony wiele osób, nawet tych, powiedzmy, o bardzo ceniących klasyczną ekonomię, mówi, że w tej chwili podnoszenie stóp, jakoś zwłaszcza radykalne, wyrządziłoby więcej krzywdy niż pożytku.
Ja się zgodzę, że w tym momencie to już prawdopodobnie nie jest czas na podwyżki stóp procentowych. No zmarnowaliśmy jesień ubiegłego roku, gdy jeszcze można było trochę podnieść. Wydaje mi się, że realnej gospodarce za bardzo by to nie zaszkodziło, natomiast pomogłoby ustabilizować inflację, ale przede wszystkim oczekiwania inflacyjne. To, co się wydarzyło w ubiegłym roku, to bankierzy centralni nazywają to odkotwiczeniem oczekiwań inflacyjnych. Krótko mówiąc, do tej pory do niedawna przynajmniej, większość ludzi w Polsce spodziewała się, że no owszem, no wiadomo, że ta inflacja jest, że te ceny cały czas rosną, no ale rosną o jakieś, nie wiem, 2-3% i jakoś da się z tym jeszcze żyć. Natomiast w tym momencie zobaczyli, że ceny mogą rosnąć o 10, 20, 30% i to nie z roku na rok, ale właściwie z miesiąca na miesiąc i zaakceptowali taki stan rzeczy. W związku z tym te niskie oczekiwania inflacyjne będzie niezmiernie trudno przywrócić, zwłaszcza w sytuacji, gdy realna stopa procentowa pozostaje głęboko ujemna. Wiadomo, że ta stopa jest ujemna patrząc wstecz, licząc ją ex post, natomiast 6,75 no to najprawdopodobniej jest także ex ante ujemne, no bo z projekcji wynika, że pod koniec roku zejdziemy z inflacją do jakichś 7-8%, no to wciąż będzie ona wyższa niż obecne stopy procentowe. No i z tym jest główny problem. Problem nie jest z tym, co się wydarzy w najbliższych miesiącach, bo na to bank centralny rzeczywiście ma niewielki wpływ, ale na to, co się wydarzy w najbliższych latach i kwartałach, bo na to ma wpływ ogromny. No po to ta rada jest przecież.
Na ile jest tak, że jeżeli ta inflacja będzie się obniżać, to jak szybko? Bo to jest jedno pytanie takiego poziomu, bo tak to jest z inflacją, że ona się gdzieś stabilizuje i potem znowu ewentualnie może przy jakichś zawirowaniach albo innych czynnikach rosnąć. Ale jak szybkiego spadku inflacji się spodziewamy po tym marcu, o ile faktycznie takie spadki nastąpią?
No mówię, projekcja inflacji i też mniej więcej oczekiwania ekonomistów są takie, że w końcówce tego roku zobaczymy inflację jednocyfrową, powiedzmy 7-8%, no plus minus powiedzmy jakieś tam tolerancje błędu, 1-2 punkty procentowe w górę bądź w dół. Natomiast my tego nie wiemy. Nie wiemy jak się zachowają kilka podstawowych zmiennych. Po pierwsze nie mamy bladego pojęcia, co się stanie z cenami surowców. Na razie te ceny surowców są stabilne, z lekką wręcz tendencją malejącą, no to z czego się wszyscy cieszymy, ale nikt nie da gwarancji, że taka sytuacja utrzyma się przez cały przyszły rok. Po drugie, wydaje mi się, że wszyscy po cichu liczą jednak na umocnienie złotego, co też wcale nie jest takie pewne, zwłaszcza w sytuacji, gdyby Rezerwa Federalna rzeczywiście wyjechała ze stopami znacznie powyżej 5%, jak zapowiada, a nikt jej nie wierzy. No to wtedy te stopy w Polsce zbliżą się do, znaczy stopy amerykańskie zbliżą się do polskich, no więc trudno, żeby w takich warunkach złoty znacząco zyskiwał. Po drugie, nie wiadomo jak silna właśnie będzie ta wewnętrzna presja cenowa. Mamy przed oczami raport analityków banku PKO BP i oni przez cały rok prognozują dwucyfrową dynamikę średniej krajowej, czyli tego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze dużych przedsiębiorstw. No to przepraszam, jeżeli zakładamy, że rynek pracy pozostanie mocny i te wynagrodzenia średnio, no wiadomo, że nie każdemu, ale średnio będą rosły w okolicach 10%, to przepraszam, jak my mamy sprowadzić inflację do 2,5% celu? No to jest po prostu niemożliwe. Więc stąd wydaje mi się, że po prostu obecne nastawienie w polityce monetarnej jest za mało restrykcyjne. I to się na nas może zemścić po prostu w kolejnych latach, bo w tym roku ta inflacja i tak jakoś spadnie. Natomiast pytanie, jak głęboko.
To jeszcze jedna kwestia, panie redaktorze. Zajrzyjmy do budżetu państwa. Opublikowaliście panowie, państwo na portalu bankier.pl, nawet to pan redaktor dokładnie, 10 wyższych podatków na rok 2023. Ale nie wiem, czy to jest jakoś radykalne zaciśnienie polityki monetarnej, czy po prostu jest tak, że de facto co roku, bo przez wiele lat chociażby progi podatkowe nie były podnoszone, więc de facto...
To jest zdecydowane zaciśnienie polityki fiskalnej, zwłaszcza jeśli zestawimy to z ubiegłym rokiem. W ubiegłym roku tak naprawdę to był taki fiskalny festiwal. Każdy dostawał co chciał. NT emerytura, proszę bardzo. Niższy VAT, proszę bardzo. Zawieszenie, ograniczenie akcyzy, proszę bardzo, jest. Dodatki, wakacje kredytowe, dopłaty, wszystko jest, było.
I potem to wszystko się powoli kończy, te tarcze są zwijane, ale czy to jest jakieś zacieśnienie polityki fiskalnej pod względem nie roku 22 wojennego, tylko 21 albo 20?
To jest bardzo, bardzo trudno powiedzieć, bo w roku 2020 mieliśmy bezprecedensowe niepoluzowanie tej polityki, mieliśmy gigantyczny deficyt. W 2021 wszystko wróciło jakby pod kontrolę, ten deficyt był stosunkowo niewielki. W 2022 został znowu bardzo mocno rozszerzony. A teraz też pamiętajmy, że w ubiegłym roku rządowi było bardzo łatwo zwiększać wydatki nominalnie, no ponieważ mieliśmy wysoką inflację i za tą wysoką inflacją szły nominalnie wyższe wpływy podatkowe z ZUS-u, VAT-u, PIT-u, CIT-u i tak dalej, i tak dalej. Tego w tym roku już tak nie będzie. To nie będzie tak łatwo zwiększyć wpływy podatkowe. Więc w skali całej gospodarki tak, to jest ewidentne zaciśnienie polityki fiskalnej, to jest mniejszy dopływ tego paliwa pieniężnego do tego inflacji, do tej inflacyjnej komory spalania.
Właśnie, to...
I jeszcze dodajmy na koniec, zupełnie inaczej będą wyglądać wakacje kredytowe. Tak naprawdę to, co widzieliśmy w końcówce zeszłego roku, no to był wielki po prostu rozdawnictwo takie zresztą na cudzy koszt niesamowitej skali. Ludzie, którzy zaciągali kredyty wielomilionowe nawet, mogli przez 4 z 5 ostatnich miesięcy roku nie płacić rat. No to było Eldorado, a teraz nagle okaże się, że to będzie tylko jedna rata w kwartale i tylko do końca roku. A więc te pieniądze, które będą musiały trafić do banku, no to się zdecydowanie ich ilość się zwiększy względem tego, co było w zeszłym roku. I to pewnie zobaczymy od lutego, no bo w styczniu kto może, to też pewnie sobie z tych wakacji jeszcze skorzysta.
Da, to znaczy, że będzie komu kupować obligacje Skarbu Państwa. Też dla ministra finansów nie będzie to najgorsza informacja. Ale to
Minister finansów zawsze się dobrze ustawi. To trzeba przyznać, że to jest taki resort, który na wszystkim potrafi skorzystać.
To ja mam jeszcze jedno takie pytanie prowokacyjne, a to może nie jest źle, że rząd zwija te wszystkie tarcze, że zaczyna liczyć pieniądze, że zaczyna kalkulować co nieco bardziej konserwatywnie stan finansów publicznych.
Z punktu widzenia stabilności finansowej kraju, tak, rzeczywiście jest to plus. Z punktu widzenia zwalczania, czy może ograniczania tej inflacji też jest to dobra wiadomość, natomiast gorsza wiadomość jest taka, że jak zwykle odbywa się to na nasz koszt, prawda, z naszych kieszeni. To nie jest tak, że to członkowie rządu się zrzucają na te wszystkie wyższe wpływy podatkowe, to my wszyscy obywatele, podatnicy po prostu zapłacimy więcej. Jakby tutaj rząd wystawia nam, powiedzmy, rachunek za to fiskalne rozpasanie z ubiegłego roku. Tutaj też można dodać, że dużym problemem będzie nie tyle sam deficyt budżetowy, co potrzeby pożyczkowe całego sektora finansów publicznych, tylko to, co jest w budżecie i to, co jest poza budżetem, bo w tym roku zaczynamy rolować, czyli pożyczać pieniądze na spłatę długów zaciągniętych w ramach tych wszystkich tarczy antykryzysowych z 2020 roku. Więc rzeczywiście rząd tu potrzebuje banków, bo będzie bardzo dużo obligacji do kupienia i potrzebuje też zagranicznych inwestorów. I ta wolta tak naprawdę została w polityce fiskalnej wykonana już jesienią ubiegłego roku, gdy premier Morawiecki, aby uspokoić zagranicznych wierzycieli, wprost powiedział, że no dobrze, wiemy, że wy wiecie, że są wybory, ale my tutaj nie będziemy szaleć, no bo wiemy, jak jest i żebyście chcieli nam pożyczać pieniądze na jakiś rozsądny procent.
A właśnie, a propos tego pożyczania, to jeszcze pytanie w tej samej mniej terminie, a może w tej samej wypowiedzi, już w tej chwili pamięć tak daleko moja nie sięga. Premier zapowiedział, że resorty będą oszczędzać, no poza resortem polityki społecznej i resortem obrony narodowej, ale że pozostałe resorty mają się wykazać oszczędnościami. Jakiś efekt tych słów jest namacalny, panie redaktorze, czy nie ma?
A trudno powiedzieć, bo tak naprawdę to, co widzimy w księgowości, w sprawozdaniach władzy, czy tego przede wszystkim szczebla centralnego, to jest kreatywna księgowość, jakiej by się nie powstydzili ludzie z Enronu. Generalnie zawsze to, proszę zobaczyć, że zawsze wygląda to tak, że po listopadzie prawie jesteśmy na zero, nawet jakaś nadwyżka w budżecie i nagle w grudniu gdzieś znika kilkadziesiąt miliardów złotych. No jak to się dzieje? Więc no tak naprawdę nie ma co się za bardzo przywiązywać do tych statystyk i też pamiętajmy, że to, co tam wydajemy na, powiedzmy, urzędy centralne, tą administrację publiczną, oczywiście to są ogromne pieniądze, ale to jest nic w porównaniu do tego, co jako państwo pieniądze, ale to jest nic w porównaniu do tego, co jako państwo polskie wydajemy na różnego rodzaju transfery socjalne. No, największą pozycją w wydatkach publicznych są wydatki na emerytury i renty. Koniec, kropka. I tak naprawdę jak gdzieś chcemy poczynić jakieś oszczędności, to jest pierwsze i główne pole, na których należałoby je szukać, ale oczywiście w tym roku jest to niemożliwe, bo idą wybory.
I tutaj też będziemy kończyć naszą rozmowę. Koniec i kropka. Krzysztof Klany, główny analityk portalu bankier.pl, był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję bardzo.
Dziękuję.